Przy okazji chciałem podziękować za modlitwę. Byliśmy z kilkoma osobami w północnej Anglii. To właściwie były nasze wakacje po trochę. Zaczęliśmy pierwsi jeszcze przed wakacjami, ale fajny czas pod każdym względem, więc dziękujemy Bogu i Wam za wsparcie. I też mam pozdrowienia od Gnela, który też gdzieś był na wschodzie, w Rostowie. Tam było 20-lecie zboru, którym on się nawrócił. I oni go zaprosili, więc miał okazję tam być. Taka niespodzianka dla niego. I opowiedział o naszym zborze z jakichś powodów jemu znanych. I też prosił, żebym przekazał te pozdrowienia od zboru w Rostowie. Nikogo tam nie znamy, oprócz Gnela, który tam bywał kiedyś. No i właśnie ten zbór też pozdrawia nas, więc takie... A teraz nawiązując już do naszego dzisiejszego rozważania, właściwie to jest takie pokłosie naszych spotkań grupy domowej. Pierwszy list do Tesaloniczan zakończyliśmy prawie, tak, zakończyliśmy. Planujemy drugi jeszcze postudiować, może uda się w czerwcu go przerobić. Jak to zwykle jest, dużo tam jest treści w słowie i też w tym liście, a ja wybrałem jeden z najkrótszych wersetów chyba tego listu, a może i w Biblii też mało chyba jest krótszych. To wers Ducha nie gaście. Takie zalecenie, czy napomnienie, czy taka właśnie wskazówka dla nas, żebyśmy właśnie nie gasili ducha, którego doświadczamy, którego otrzymaliśmy, bo jesteśmy przecież też jako ludzie w wymiarze duchowym. Wiemy, że jest ciało, dusza, duch. Niektórzy tylko uważają, że jest ciało i duch. Tak czy inaczej, Biblia to tak dość fajnie definiuje. Jest taki tekst 1 Tesaloniczan 5:23. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. W ogóle ten list jest w kontekście powtórnego przyjścia. A więc ciało, dusza, duch. Tacy jesteśmy jako ludzie, tak nas Bóg stworzył i to nie jest nasz pomysł na to, jak powinniśmy być. A, jakieś tu zmiany. Niezależnie od tego, czy właśnie jesteśmy świadomi tego tak do końca, tego podziału, chociaż to wszystko jest gdzieś we mnie, w nas, to jest jeszcze taki bardzo ważny czynnik, że musisz się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. I dla nas, ludzi ewangelicznych, to jest prawie klasyk. Jesteśmy świadomi tej prawdy, ale ona nie jest taka oczywista. I wiele osób, ludzi ma problem z tym, żeby zrozumieć to, że musisz się na nowo narodzić, skoro, jak wcześniej mówiłem, jest dusza, duch i ciało, no to już wszystko mamy, tak? A jednak jest jeszcze potrzebny ten czynnik z zewnątrz, nie ten nasz, który już nam został dany przy stworzeniu. Jest to tajemnica, na tyle właśnie... No, taka trudna, że wielu ludzi po prostu nie jest w stanie tego pojąć po ludzku. I pamiętamy tą rozmowę Jezusa z Nikodemem, kiedy on no, nijak nie mógł sobie tego wyobrazić i zrozumieć. Ale Bóg to objawia. I z drugiej strony nie trzeba być Nikodemem, żeby tego doświadczyć, że rodzimy się na nowo. I nie każdy człowiek to ma, to nowe narodzenie w sobie, chociaż jest duchowy też, tak? Ma ten wymiar wieczności w sobie, to jednak Bóg to objawia i możemy tego doświadczyć. I właśnie też za sprawą Ducha Świętego, więc ten wers Ducha nie gaście ma różne jak gdyby takie konotacje, że ten Duch jest bardzo potrzebny, ważny i obecny. On przynosi nam w ogóle wolność. Dopóki nie doświadczamy właśnie nowego narodzenia, to jesteśmy zniewoleni. Jesteśmy no, właściwie uwięzieni przez grzech, przez zło, przez to wszystko, co sprawia, że żyjemy prawie że w ciemności. Ale właśnie Duch Święty przynosi tą wolność i przynosi każdemu człowiekowi bez względu na to, w jakich jest trudnych sytuacjach, jak bardzo jest ciemności, to może tego doświadczyć. I to jest też niesamowity fenomen, że Duch Święty, ta osoba chce zamieszkać we mnie, w tobie, że chce tego. Kim ja jestem w kontekście do tego, kim jest Bóg, Duch Święty, że chce być obecny w tobie. Jest to niesamowita łaska. I chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, żebyśmy wiedzieli o tym, że tak jest, że Bóg odważył się zamieszkać w nas, że zechciał, że zrobił to. To jest fakt. Odnośnie faktów, to mamy taką laurkę w kuchni na ścianie od Lucyny i ona zmontowała takie coś z okazji chyba jakiegoś prezentu, może Dnia Matki, ale niekoniecznie, bo i mi się coś dostało. W każdym razie jest tam telegram oryginalny, taki prawdziwy. Ten telegram jest 8.15, 8 maja 1985, a jego treść jest taka: mamy córkę. Bo kiedy Lucyna się urodziła, nie było telefonów. Były, ale my nie mieliśmy, mama nie miała. Chciałem poinformować ją o tym niesamowitym fakcie, że Lucyna się urodziła, i wysłałem telegram. I jakimś cudem się uchował, no i jest teraz na naszej ścianie. Ale tego się nie da zapomnieć, czy jakby to powiedzieć. Fakt narodzenia Lucyny jest oczywisty i dlatego chcę to dać jako przykład, że jeżeli narodziłeś się na nowo i Duch Święty zamieszkał w tobie, to jest fakt. I jesteśmy zapisani w Księdze Życia i Duch Święty jest w nas. Więc bądźmy świadomi tego, że tak sprawy się mają. Ducha nie gaście. On jest w tobie, we mnie. I pamiętajmy o tym w różnych sytuacjach, kiedy właśnie czasami właśnie mogą być jakieś przeszkody. Jedną z takich przeszkód, bo może być dużo, w ogóle myślałem w temacie Duch Święty, Ducha nie gaście, myślałem szerzej. Tutaj była okazja, kiedy Zielone Świątki i tak dalej, więc ten temat zwykle w tym czasie się porusza. Więc tak trochę popłynąłem z tym duchem. Czasu mam niewiele, więc... Ale duch jest tak też zdefiniowany, że wieje jak wiatr. I jak chce, gdzie chce i tak dalej. Ale żeby wrócić do tego duchowego życia i tego, żeby ducha nie gasić, to myślę, że jeden z powodów to jest grzech. I zawsze jakoś nie wiem, dlaczego to jest takie może trochę naiwne, ale wybaczcie, że coś takiego powiem, że dla mnie jakoś takie myślenie jest, że Duch Święty jest jak gołębica. To jest piękny symbol, ale też pomyślałem sobie, to jest tak jak te gołębie. Co prawda nasze tutaj krakowskie są powiedzmy trochę oswojone, nawet potrafią wejść na rękę, ale wystarczy zrobić jakiś szybki ruch i one odlatują, tak? I tak sobie pomyślałem właśnie, że takim szybkim ruchem w kontekście Ducha Świętego jest grzech. Że właśnie to, że wybieramy taką drogę, że popełniamy jakiś grzech, sprawia, że gasimy ducha w nas. Że on nie może w pełni nas prowadzić, wypełniać, przepełniać i być obecny we wszystkich aspektach naszego życia. I jest taka wskazówka bardzo piękna. 1 Jana 1,9. Gdy wyznajemy swój grzech, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, przebacza nam grzech i oczyszcza od wszelkiej nieprawości. Więc jeżeli nam się coś takiego zdarzy, to nie czekajmy za długo. Pozwólmy, żeby ten duch właśnie mógł rozpalić się w nas na nowo, żeby był obecny, widoczny. I gdzieś chyba była taka książeczka, jak 4 prawa duchowego życia, to też była taka książeczka Duchowe oddychanie. I nie chcę wchodzić w szczegóły, ale są dwie takie rzeczy z tej książeczki. To jest wydech, kiedy wyznaję swój grzech Bogu i pozbywam się tego dwutlenku. i wdech, to jest taki chaos świeżego powietrza i napełnienie się Duchem Świętym. Można byłoby dużo mówić na temat chrztu w Duchu Świętym i zaraz do tego dojdziemy, ale dużo nie powiem. Ale myślę, że to, co dla mnie jest istotne, to to, że napełnianie Duchem Świętym to jest proces. To my musimy każdego dnia o tym pamiętać i pozwalać na to Duchowi Świętemu i wdychać Go. Pozwalać, tak? Właśnie to jest takie obrazowe. Nie wiem, czy macie takie jakieś wyobrażenie, jak długo człowiek wytrzyma pod wodą? Średnio 2 minuty, to pomogę, żeby... Tak, 2 minuty ja wytrzymuję. Kiedyś robiłem takie doświadczenia. I nie nauczyłem się pływać mimo wszystko, chociaż właśnie gdzieś 2 minuty, chyba 15 sekund. Ale kiedy zaglądałem do internetu, jest taki gość, Hiszpan Alex Segura, który 7 marca 2016 roku kolejny raz pobił rekord świata w nurkowaniu, właśnie nabierając tlenów do płuc. Wiecie, ile wytrzymał? 24 minuty. To jest niewiarygodne. Może, właśnie tam był taki przydomek człowiek ryba. Ale wyglądał całkiem tak, jak należy. Nawet się uśmiechał. Więc 24 minuty wytrzymał pod wodą z tym jednym oddechem. I teraz wracam do tego duchowego oddychania. I ile my wytrzymujemy właśnie bez... No dwie rzeczy. Jak długo potrafimy funkcjonować bez popełnienia jakiegoś uchybienia. A druga rzecz to... Co robimy, kiedy właśnie brakuje już nam tego tlenu? Czy ten nasz rachunek sumienia robimy, nie wiem, od razu, kiedy mamy tą świadomość i Duch Święty mówi, przygasiłeś mnie trochę, załatwmy to jak najszybciej, złap świeże powietrze, pozwól mi, czy też czekamy do zachodu słońca, czy może czekamy na pamiątkę raz na miesiąc, albo na Wielkanoc i czy Wielki Piątek. Jak to jest z nami właśnie, z tym duchowym oddychaniem? Ducha nie gaście. Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt naszego życia z Bogiem w Duchu Świętym. Czy właśnie pozwalamy sobie na to, ażeby Duch Święty wypełniał nas i przenikał każdą naszą myśl, każde nasze działanie i zwłaszcza w kontekście tego, co Andrzej tutaj mówił z tym krzyżem i takie właśnie nasze przeżywanie każdego dnia, mamy niesamowite wsparcie właśnie w postaci też Boga, Ducha Świętego. Dalej już w temacie tej osoby, bo jest to osoba i jakoś trudno sobie radzę z tym pojęciem, że Duch Święty jest osobą. Wiem to jako informacja, wiedza i jakoś łatwiej mi jest z Jezusem Chrystusem. Też powiedzmy, że łatwiej z Bogiem Jahwe, Ojcem, a z Duchem Świętym jakoś ciągle gdzieś tak, kiedy się skupiam na tym, to wydaje mi się, że to jest właśnie... Nie potrafię tego osobowo przyjąć, jak gdyby, że to jest osoba. Ale przecież tak Biblia mówi, tak? Ma kilka imion. Jak zacząłem przeglądać... Jakie imiona ma Duch Święty, to przynajmniej jest ich chyba około 15 albo coś koło tego. A jedno z jego głównych imion takie, to jest Duch Święty. Duch Święty. I właśnie zadałem sobie pytanie, dlaczego Duch Święty, dlaczego ma takie imię? No to symbolizuje przynajmniej w moim takim rozumieniu czystość, doskonałość, nieskazitelność. Właśnie tym charakteryzuje się Bóg, Duch Święty. Ten, który narodził nas na nowo, który zamieszkuje każdego z nas. To jest niesamowita łaska i przywilej, że to jest możliwe, że w nas, grzesznikach, ludziach upadłych, ta osoba zechciała znaleźć sobie miejsce. Jezus powiedział, że dam wam pocieszyciela, ducha. I właśnie tak mówił, że lepiej będzie, jeżeli ja odejdę, a on przyjdzie. I myślałem sobie, dlaczego lepiej? jak to jest, nie? I moje takie proste myślenie jak dziecko, to wtedy tak sobie to tłumaczyłem i teraz chyba też trochę skłaniam się do tej myśli, że On może być we mnie. Jezus funkcjonował fizycznie, był tu albo tu. Pamiętacie, że spóźnił się na chorobę Łazarza. Ale Duch Święty jest lepiej, bo jest w każdym z nas. Jest to też tajemnica, bo jeżeli to jest osoba, jeżeli to jest osoba, ja jestem osobą, to jak to jest, że jest we mnie, jest Karol i jest w Jerzyku na przykład, czy w każdym, kto właśnie narodził się na nowo. No jest, tak powiedział, że zamieszka w każdym, że wypełni każdego z nas, że ta osoba jest w stanie być w pełni w każdym z nas i też osobna. Imię jest bardzo ważne. Może dzisiaj z tymi imionami to jest różnie, chociaż ci, co przerabiają ten temat, zwłaszcza jak się ma urodzić dziecko, to zwykle mają, no różnie to może być, ale przynajmniej mam 9 miesięcy do tego, żeby ustalić, jakie to będzie imię. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę płeć, więc się zwykle ma 2. I no, życie później to weryfikuje, czy imię pasuje, czy nie. Jakoś przylgnie do osoby. Nie zawsze, bo czasami jest tak, że ktoś ma na imię na przykład Włodek, ale nie wiem, dlaczego wszyscy mówią na niego Szczepan. Nie? Więc są takie dziwne rzeczy, że się zmienia to imię później. Ale ono jest bardzo ważne. I pamiętam, jak tato Zosi był w Afganistanie, PRL i Związek Radziecki. I to było jeszcze przed wojną afgańską, to lata 70. No nieważne. W każdym razie przekraczał rzekę Amudaria, chyba z Rosji do Kazachstanu, z Kazachstanu do Afganistanu, sorry. I na granicy tam był legitymowany, pokazał paszport i ten pogranicznik mówi imię. I on mówi Bednarczyk, a on mówi imię. No Bednarczyk. No. Ale tu pisze Krzysztof, coś takiego. Chodziło o to właśnie imię. I dla nas imię nie jest tak ważne jak nazwisko. Ale właśnie na wschodzie i może nawet też biblijnie, no imię ma takie właśnie, odpowiada temu, kim człowiek jest, co sobą reprezentuje. Więc właśnie Duch Święty ma imię, jest to osoba, On jest święty, jest nauczycielem, jest duchem prawdy, pocieszycielem, no sporo tych imion, gdzieś tam pewnie natkniemy się czytając Biblię. I teraz kwestia chrztu w Duchu Świętym. Wiem, że to jest trudny temat i nie rozstrzygnę go teraz, ale mam taki fajny tekst, który tutaj znalazłem w Ewangelii Marka. 1. A gdy w tych dniach przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei, został ochrzczony przez Jana w Jordanie. A zaraz, wychodząc z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i duch jak gołębica stępujący na niego. I rozległ się głos z nieba. Ty jesteś moim umiłowanym synem, którym mam upodobanie. No ten tekst mówi dużo. Mówi o chrzcie, takim konkretnym, fizycznym chrzcie w Jordanie i mówi też o tym, że stąpił na Jezusa Duch Święty i że Ojciec przyznał się do Syna. Te trzy osoby w jakiś sposób zjednoczyły się. Jest to dla mnie taki właśnie znak dwóch ważnych rzeczy, że chrzest jest bardzo ważny. Myślę, że Jezus nie musiał się ochrzcić, bo wiemy, że nie miał takiej potrzeby, ale zrobił to ze względu na to, żeby dokonało się wszystko i żeby był dla nas wzorem w postępowaniu. I też właśnie w tym. I druga rzecz to tuż po chrzcie stąpił na niego Duch Święty. I myślę, że to jest taka ważna wskazówka, że chrzest jest, ma też oprócz tego fizycznego wymiaru, ma wymiar duchowy i Duch Święty dokonuje nowego narodzenia w nas. Może to się dzieje grubo przed chrztem, ale chrzest to jest ostatni moment, żeby właśnie doświadczyć właśnie tej pełni Ducha Świętego, Jego obecności w nas. To jest taka kropka nad i. I w Efezjan 4:5 jest taki tekst: jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. I ja stawiam, tylko odniosę się do tego jeden chrzest, że chrzest jest jeden, że ten chrzest ma taki głęboki wymiar duchowy. Jest fizyczny, jest to zanurzenie człowieka w wodzie, w rzece, w jeziorze, w wodzie w każdym razie, ale też jest to chrzest w Duchu Świętym. Duch Święty potwierdza to, że narodziłeś się na nowo, czy doświadczasz tego. I myślę, że jest niemożliwe, aby człowiek nowonarodzony nie był ochrzczony przez Ducha Świętego, bo nie mógłby się nowo narodzić. To jest konsekwencja po prostu naszej decyzji, naszego wyboru i tego, że Duch Święty zamieszkał w nas. Jeżeli On chce wejść w nasze życie i być Panem naszego życia, to ile Jego ma być w tym moim życiu? Właśnie On chce być w całości, przeniknąć całą osobę i ochrzcić człowieka pełnią swojej łaski, dobroci, świętości, prawdy i tak dalej. I wiemy, że to działa, bo to, co wydaje się absurdalne dla Nikodema na przykład, jak mogę wejść do łona matki z powrotem? Dla człowieka, który słyszy Ewangelię i przyjmuje ją, to się staje jasne, ponieważ to nie jest z nas. To Duch Święty nam objawia. On daje tą mądrość poznania i zalążek wiary, że tak sprawy się mają, że ja to przyjmuję i wierzę. Przyjmuję ten dar. 1 Koryntian 12:13 czytamy takie słowa. Bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Wszyscy. On pisze do Koryntian, tak? Czyli powiedzmy, że dotyczyło to zboru w Koryncie. Że wy wszyscy zostaliście ochrzczeni jednym duchem. Że wy właśnie wszyscy, bez względu na pochodzenie, czy jesteś Żydem, czy Grekiem, czy niewolnikiem, czy wolnym. A jeżeli ktoś ma inne rozumienie, to jest tylko takie ślizganie się po tym temacie, to myślę, że warto czytać o tym i jest sporo tekstów, które o tym dość jasno, wydaje się, mówią, chociaż jest tyle kontrowersji, tak? Wystarczy popatrzeć na naszych braci w wierze takich bardziej charyzmatycznych, zielonoświątkowych, którzy bardzo mocno jak gdyby oddzielają nowe narodzenie od chrztu w Duchu Świętym. A ja bardziej kładłbym nacisk dzisiaj na to, że bądźmy wypełnieni tym duchem i ducha nie gaźmy, jeżeli już. I są też różne dary. To, co już kilka razy o tym mówiliśmy, właśnie, że ten Duch Święty, wypełniając każdego z nas, będąc z nas, jakimś sposobem ma doskonałe rozeznanie, do czego każdy z nas się nadaje. Tu z Ludwikiem miałem wczoraj taką dyskusję ciekawą odnośnie... Nie z Ludwikiem. Z Ludwikiem to jeszcze był temat podobny, ale nie. Ale z kolegą, który mi naprawiał coś w domu i on powiedział, że wszyscy mają takie same szanse. Ja wtedy właśnie, będąc na świeżo właśnie z tym rozważaniem, mu mówiłem, że jednak nie jest do końca tak, że każdy troszeczkę jest inny i inaczej obdarowany. Bo on mówi, że każdy może się nałożyć hydrauliki i wymienić rury. No, ja się do tego nie nadaję, bo nie zrobiłem tego. I właśnie chciałem mu wykazać, że mam rację, tak? Więc na tym stanęło, że właśnie... Różne mamy predyspozycje i możliwości i właśnie Duch Święty w tej sferze duchowej też obdarowuje każdego z nas tak, jak chce. A żebyśmy byli skuteczni w tym, do czego Bóg nas powołuje, żebyśmy jak najlepiej spełniali swoją rolę. Rozdziela każdemu. I tutaj właśnie ten temat z Ludwikiem, to przypominam sobie jeszcze raz, że dyskutowaliśmy kwestię czy i z Grześkiem też, czy będziemy budować wiatę koło stodoły, czy jakiś inny wariant. Bo pierwsze była wiata, tak? Już byliśmy pewni, że tak będzie, nawet chłopaki mieli jechać wczoraj, żeby przygotować fundament, tak? Ale jakieś salomonowe rozwiązanie, że można namiot jakiś zamontować, można kupić. Okazało się, że my mamy namiot w Rabie, jakiś harcerski, podwójny, tylko trzeba plandekę na to, jest cała konstrukcja i tak dalej. A do czego zmierzam? Że bardzo ważny jest czynnik drugiej osoby czy trzeciej i właśnie to jest idea też Kościoła w wymiarze duchowym, że ta różnorodność tego, jak obdarowani jesteśmy przez Ducha Świętego sprawia, że jesteśmy skuteczni w różnych działaniach właśnie tak, jak nas Duch Święty obdarował i wyposażył. I tego, czego ja nie mam, to masz Ty. I w ten sposób możemy się uzupełniać i być dla siebie pomocą czy też skuteczni, czy już nie wspomnę o tym, że w zespole jest niesamowita siła, tak? I ostatni tekst, który może przeczytam, to jest Paweł pisze takie zalecenie do Tymoteusza i tu chcę zwrócić uwagę, skoro punktem wyjścia było ducha nie gaście, to apostoł Paweł mówi do Tymoteusza: z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecał dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Nie dał wam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i zdrowego umysłu. Właśnie, Paweł mówi, żeby Tymoteusz rozniecał. Czyli to jest coś w nas, w naszej naturze ludzkiej, że tam przygasa ten duch czasami, że są jakieś sytuacje, kiedy my albo jakiś zewnętrzny czynnik sprawia, że właśnie ducha gasimy, czy on gaśnie. I to jest tak jak z ogniskiem, nie? Że ono cały czas wymaga stałego nadzoru i jak dłużej odpuścimy, no to wygaśnie, tak? Ale możemy rozniecić. Są sposoby na to i wiemy, że da się to zrobić, ale wymaga to trochę zachodu. I tak samo jest właśnie w naszym życiu z Bogiem, że powinniśmy o to ognisko, o tego ducha dbać jak najbardziej, żeby paliło się w nas, tak? Żeby ten ogień był widoczny. Jednym z symboli, mówiłem, to jest gołębica, ale pamiętacie, kiedy Duch Święty wstąpił na Kościół, to też pojawiły się języki ognia. To jest płomień, tak? Więc myślę, że to powinno być w nas, to powinno się palić. Nie tylko tak tlić troszeczkę, ale to powinien być ogień. To jest możliwe. Myślę, że Duch Święty jest w stanie palić ogień w każdym z nas. Tak jak nas obdarował i jak nas chce prowadzić. Nie bójmy się tego. Gdzieś czytałem taką informację, że Duch Święty, jak szukałem coś do naszego rozważania na dzisiaj, to nie bój się ducha, nie jest jakimś monstrum czy coś takiego. Takie dziwne jakieś, nawet nie wszedłem w to, ale być może czasami się boimy Ducha Świętego. Przynajmniej ja miałem raz takie doświadczenie, ale nie chcę już w tym temacie się za długo. Czas się kończy. Więc pozwólmy, żeby ten Duch Święty mieszkał w nas, żeby ten ogień zapłonął, żebyśmy mogli stanąć w wyłomie i żebyśmy mogli być dla siebie zachętą, wsparciem, pomocą, a już broń Boże, nie gaśmy tego ducha w bracie i w drugiej osobie, co też łatwo przychodzi, tak? Tak jak powiedziałem, że za sprawą jednego grzechu możemy przygasić ducha, tak za sprawą czasami jednego słowa możemy przygasić brata czy siostrę. A odkręcić to później, wiemy dobrze, jak to jest. Więc ducha nie gaście, ale rozpoznajmy, czy używajmy swój dar i pozwólmy duchowi, żeby nas prowadził, bo on tego chce, on jest w nas i to jest dana nam osoba z zewnątrz, która chce przeniknąć całutkie nasze życie. Chce być we wszystkim. Kiedy się modlimy, nawet nie wiemy, jak się modlić, a tekst mówi, ale Duch Święty wie. Albo nie wiemy, co zrobić, jak postąpić, ale Duch Święty wie. Nie wiemy, jak pewne rzeczy czasami załatwić, ale Duch Święty wie. Więc jest bliżej niż internet, bo jest w nas. Zawsze jest połączenie z nim. I pamiętajmy o tym, nie gaśmy tego ducha, ale pozwólmy się przez niego prowadzić i niech jego obecność płonie w nas.